Siema, z tej strony Malasz.
Marian.
I Kurdys.
I w dzisiejszym odcinku pograne 4, whatever. Pogadamy sobie jak zwykle o grach, które ogrywaliśmy gdzieś tak od kurcze października, listopada, czyli no kurde prawie pół roku.
Takie półroczne przeglądy trochę nam wychodzą.
Nie, trochę mniej, dobra, to 3-4 miesiące.
Kwartalny przegląd.
Dzisiaj mamy łącznie w puli chyba 14 tytułów, z czego niektóre będą na zasadzie dobra, w to graliśmy raz i to prawie się nie liczy, więc będzie na szybko. Bardzo. Przynajmniej te kilka. Bo tak, to poza tym pewnie materiał zwykle...
No się rozgada.
Półtorej godziny. Dobra, Marian, czyń honory.
Ja już tu widzę pierwszy kartonik. Widzę napisane województwo mazowieckie 04, coś tam.
Ja naprawdę muszę używać niezadrukowanych z drugiej strony kartek, żebyś ty nie
czytał. Duna Imperium. Dwa Duna Imperium?
A, to ten.
Dwójka ma sens?
To tradycyjnie to, co nie grałeś.
Tak, to nie grałem.
Ale tak, bo muszę znaczyć, że z tych 14 to chyba 6 nie grałeś, więc prawie połowa.
Pewnie w jednej trafię.
I tam, gdzie
to
nie
te, które wyciągniesz.
To tak, żebyś nie zadawał pytania, czy ja w to grałem, bo nie pamiętam.
Nie, w to wiem, że nie grałem.
To napisałem dwójkę z przodu tam, gdzie było to dwuosobowe, znaczy, gdzie było bez ciebie tak naprawdę.
Dobra, okej.
Okay. Dune Imperium. Tak naprawdę zagraliśmy na razie tylko jedną partię. Dosyć niedawno. No i co?
No i to,
że z tego co słyszałem, to nie zagracie drugiej.
Nie, to nie ta Duna. O tej drugiej jeszcze będzie.
Dobra, za dużo Dune.
No i to, że będziemy grali drugą w sumie niedługo i się okaże, czy...
Tak, za kilka dni.
Czy jest fajne, czy nie.
Nie, no jest fajne.
Znaczy trochę tak, trochę nie, bo w sumie to jest taki brzdęk na sterydach.
Oj, o.
Ale to chyba dobrze. Nie, brzdęk jest spoko, sterydy niekoniecznie może, okay. Ale...
Ten sam autor, jasne. Też mamy deck building, tak. Jest też rynek kart i ikonografia jest podobna, w sensie, że hajs jest na rąbach. No i jakby... I tak to jakby jest deck building, powiększa swoją talię, to jest koniec podobieństw.
No tak, ale masz jakąś tam powiedzmy wersję strategiczno-taktyczną. Więcej trochę musisz pokminić, pomyśleć z tym, co robić. Gdzie wysłać pracowników miple, a mniej takiego po prostu byle chodzenia po mapie.
Bo tam nie ma podania po mapie. Tam jest worker placement.
W przeciwieństwie do brzdęka.
Technicznie jest to jakby taka trochę stylizowana mapa.
Nie, no, to jest bardzo eleganckie połączenie deck buildingu i worker placementu. Ten teren się gdzieś tam zaczął parę lat temu i kilka gier już takich wyszło. Chociaż my nie graliśmy ani w Arnak, ani jeszcze, mimo że leży i czeka na regale wstydu, ani w jakieś inne gierki. Tak naprawdę to był nasz pierwszy kontakt z hybrydą worker placementu i deck buildingu. Dla mnie ta odsłona tego połączenia jest bardzo fajna. Znaczy, samo połączenie ok, jest bo jest. Sama gra też mi dupy nie urwała. Z jakiegoś powodu może byłem zbyt nastawiony, że to będzie super, bo to piąte miejsce w rankingu teraz ma. Ale jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy. Chociażby fajne jest to, że karty mają dwa efekty, tak? Że masz 5 kart na ręku i w swojej całej rundzie gry zagrasz prawdopodobnie, tak mówię w bardzo dużym uproszczeniu, bo są różne wyjątki od tego, ale zazwyczaj masz 5 kart i zagrasz 2 z nich, a pozostałe zadziałają jako ich efekt pasywny. Karty mają inny efekt aktywny i inny pasywny. Niektóre nie mają pasywnego, niektóre nie mają aktywnego, ale na przykład to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że jak masz kartę sytuacyjną, typu jeżeli w tej rundzie zagrałeś kartę koloru jakiegoś tam, to ta karta robi coś, no zobaczysz, no kurde, nie mam tej karty w jakimś tam kolorze, więc to combo nie zadziała, więc może użyję tej karty jako jej drugiego efektu. I się nie czuję wtedy, że coś mi przepadło, bo się nie odpaliło. Po prostu używam alternatywnego zastosowania karty.
Tak, to jest coś, co w sumie bym chętnie widział w wielu tych widerach.
No, tak. Znaczy, no nawet abstrahując od tego bardzo zgrabnego mechanizmu, że zagrywasz dwie karty, a resztę jakby podczas pasowania aktywujesz i tam sumujesz na nich hajs i jakieś ataki, to jest jedna rzecz i on to działa spoko.
Wybrał jako przychód po prostu.
To działa jako taki typowy wybór, które karty użyję, a które jakby nie użyję albo użyję w inny sposób, tak? No to zawsze jest fajne, że gra ci nie rzucasz workiem kości i nie mówisz odpalam tę akcję tyle razy, tylko okej, z tych wszystkich kości mogę odpalić połowę, które z nich, a resztę jakoś tam zastosuję jako tam, nie wiem, punkty movementu czy czegoś, nie? No to tak samo tutaj, no, które karty użyję jako to, na czym mi zależy. Kolor pola, na które chcę jeździć, bo tu jest jeszcze taka warstwa bardzo ciekawa, że masz worker placement, w sensie wysyłasz te miple i niektóre pola mają różne kolory i na przykład musisz mieć kartę z danym kolorem, z danym symbolem, żeby pójść workerem na to pole i wykorzystać ten efekt. Więc jest wiele warstw, no oczywiście są zasoby, kilka zasobów. No i przy pierwszym kontakcie ta gra mnie tak minimalnie odbiła, na zasadzie tak nie do końca kumam, co warto robić, co w co zamieniać, ale chyba chodzi po prostu o konflikty i wygrywanie, tam jest najwięcej punktów.
Pewnie tak. No, ale tak z drugiej strony, w sumie te poszczególne mechaniki mi się podobają, jak tak o nich mówimy, to zasadniczo wszystko mi się powinno w tej grze podobać, ale z drugiej strony jakoś nie zapadła mi w pamięć po tej jednej grze.
Dokładnie, ja mam to samo. W sensie nie było takiego efektu wow, takiego, że kurde, to jest dobre, nie?
Ale też nie było efektu na minus.
Nie.
Znaczy,
nie...
oczekuję na tą drugą rozgrywkę, jak wtedy będzie.
Tak, tak, tak. Bo może to jest tak, że my musimy trochę się przedrzeć i trochę poczuć bardziej i zauważyć pewne niuanse i tak dalej. Tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy, nie? W teorii.
Tylko czy one się łączą, tak? Żeby...
Nie, to się wszystko spina. To się
ładny
wszystko
produkt,
spina.
Który mówiła właśnie, tak jak mówiłeś.
Tylko właśnie nie mam takiego efektu zachwytu, że kurde, kiedy następna partia. Nie, no zagrałem, było okej, okay, szanuję, mogę w to zagrać, ale nie rozumiem zajarania tym tytułem, nie?
Jeszcze.
Jeszcze.
No nie. Właśnie, no, czy to jeszcze, po pierwszej partii. Zobaczymy. Albo wy zobaczycie.
Więc zobaczymy za jakiś czas, nie?
Też bym w to zagrał, dlatego wolałbym zobaczymy niż zobaczycie, ale zobaczymy,
prognozuję dobrze dla tej gry. No naprawdę, wygląda obiecująco.
Co losuję to dalej, nie trafiłem. No to chyba będę losował dzisiaj.
Znowu będzie dwójeczka?
Nie, King of the Dice. He?
Mała kościanka.
Nie spytam, czy w to grałem, bo nie ma dwójki, ale co to było?
Wurf Konik się chyba nazywa.
To więcej mi mówi. Było tak? Coś, nie?
Taka małe pudełeczko, tak, gdzie wystawialiśmy tory. Trochę King of Tokyo uproszczone. Rzucasz kośćmi i próbujesz dopasować układy.
Nie ma to King of Tokyo.
Znaczy sprzedawałeś to jako King of Tokyo uproszczone, no to pamiętam.
No mechanika Yahtzee, na zasadzie rzucasz, masz dwa przerzuty i
dopasowujesz to, co wyrzuciłeś kolorami i
wyrzeźb coś z tego. Nie?
Albo, tak, bliżej pokera kościanego w sumie.
Tak, albo na kolorach, albo na liczbach. Na
tak,
kościach.
Tak, tak. Było coś takiego.
Było coś takiego.
No, wiesz, jakby no na tyle mi zapadło to w pamięć, było na tyle zajebiste, że chyba więcej nie mogę o tym powiedzieć po prostu, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Znaczy, nie mówię, że to było złe. Nie mówię, że to nie było złe. Po prostu nic nie mówię, bo nie pamiętam za dobrze tej gry. Tak naprawdę. Poker kościany był. Miał jakieś efekty. Coś się z niego robiło.
Jak dla mnie spoko filerek, ale w sumie bym jeszcze go więcej potestował.
Tak, za mało chyba go pomacałem, żeby coś o nim powiedzieć sensownego.
No zagraliśmy ze dwie partie, jakieś 5 tygodni temu, bym powiedział.
No.
Mi się podobało, bo to jest spoko gierka właśnie na mechanice Yahtzee. Tam dla mnie wszystko działa. W sensie tak, ona jest losowa i jednemu mogą podejść lepsze karty. Nie mówiąc o tym, że co ci się wyturla, albo że za ręki kupisz jakąś zarobistą kartę.
No, ale jest też krótka, więc...
Ale jest dokładnie, to jest 10 minut? Może 15?
No.
I tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Na zasadzie czasami się jakiś trafi kombo, że jak zdobędziesz tę konkretną postać, to jeszcze zdobywasz land, który na nią jest. A, ale to się opłaca, nie? Takie okazje się tworzą, to jest fajne. Fajne jest to, że te karty mają różne efekty. Fajne to, że, nie wiem, wróżki się zbiera w sety, im więcej wróżek, no coś tam, dzieją się rzeczy, tak?
Bardzo dobrze, że dużo mówisz, bo zaczynam sobie coraz więcej przypominać o niej.
Fajne jest to, że są różne sposoby zdobywania tych kart, że tutaj same nieparzyste, tu same parzyste, tu same trójki, tu same czwórki, tu same czerwone, tutaj...
No wiadomo, to wynika bezpośrednio jakby z tej podstawowej idei kościanego pokera, tak?
Tam no, też czasem się może połasić albo nie, albo zagrać bezpieczniej. No generalnie jak do mnie spoko.
Przyjemna gierka.
I w sumie tak, jak teraz o niej powiedziałeś, to nawet teraz bym cię zagrał.
No.
Bardzo fajny filerek, tylko taki słabo dostępny. Ja to gdzieś na jakimś Amazonie dorwałem gdzieś tam kiedyś tam, bo słyszałem, że to może być ciekawe i naprawdę nie żałuję. Małe pudełeczko, dobry filer, krótki czas gry.
Właśnie może ten krótki czas gry spowodował to, że za mało zapamiętałem, bo jednak mało się z nią obyłem, tak? To był jednak krótki czas, krótkie pół godzinki, czy ile tam było? No ja trochę dłużej graliśmy.
No ale dwie partie de facto, no, pierwsze na zrozumienie zasad trochę, a...
Dlatego może tak nie zapadło, ale jak zacząłeś już opowiadać, to już i widzę planszę, i widzę wszystko, i wszystko pamiętam, już jest zajebiście. I tak
jedno,
nic więcej nie powiem.
Jedno, co mi dał jako minus, to jest to, że czasami były... Zagrałem kilka partii w to, a była przynajmniej raz taka sytuacja, że ktoś by chciał zdobyć jakąś postać, ale patrzy, zaraz, jak zdobędę tę postać, to zdobędę razem z nią kartę landu tej krainy.
I skończysz grę.
A jest zasada, że jak któryś deck landów się skończy, a tam są tylko trzy karty w każdym, to się odpala koniec gry. I chyba ty to nawet byłeś, tak mi się kojarzy. I ty patrzysz, bardzo fajne, bardzo dużo punktów. Ale jeśli to zdobędziesz, to odpalisz koniec gry i widzisz, że jak zdobędziesz te punkty, to i tak masz mniej punktów
ode
mnie.
To jest za mało, bardzo dużo. No i trzeba było to przekisić dalej jakoś.
Ale może powinniśmy po prostu trzymać zdobyte karty zakryte, żeby nie było to takie policzalne na zasadzie, a ile mi brakuje do zwycięzcy.
No to by w sumie dało coś. I wtedy byłoby tylko takie kalkulowanie, czy tam masz jakieś szacowanie ryzyka, no.
Wtedy miałbyś jednak takie, dobra, no mogę zdobyć dużo punktów, to biorę, no i zobaczymy, czy wygrałem, czy przegrałem. A nie na zasadzie ten wybór mi odpada, nie mogę tego zrobić, bo zakończę grę i przegram, nie?
Że tak, no na szczęście to też nie jest tak, że ten wybór mi odpada, bo mi ja zakończę grę, a za to dam taką bombę przeciwnikowi, bo to jednak dzięki tej rotacji landów i postaci to mogło być super dobre, dlatego że jest combo. Ja już nie pamiętam, czy to była akurat ta sytuacja. A się troszkę przesunie i już nie jest aż tak mocne i wtedy...
No nie, no bo jak się przesunie i nie będzie sparowanego koloru postaci i tej krainy, to będzie zdobywasz tylko postać.
Tak, więc o te kilka punktów mniej zawsze.
Tak, więc tak, to tor tych krain jest stały, a postaci sobie wędrują o jedno pole po każdym razie.
Jak zmaczują kolor, to możesz wziąć jedno i drugie.
I ta mechanika tych wioskowych głupków mi się też podobała, bo jest coś takiego, że jak w swojej turze nie wykulasz nic, koniec końców, to dostajesz wioskowego głupka i widać, jaka jest na nim kara. W sensie to jest też element decyzji, że widzisz, o, tylko minus jeden, to w tej kolejce mogę zagrać bardziej ryzykownie. Najwyżej dostanę tylko minus jeden. Widzisz minus cztery? Okej, okay, dobra, to teraz bardzo bezpiecznie, byleby coś tam wyszarpać. To też jest fajny element. Na początku, jak przeczytałem zasady jeszcze przed grą, to myślałem, kurde, nie, no to jakby za bardzo karzą, bo to jest podwójna kara. Nie dość, że nie zdobędę żadnej karty, to jeszcze dostanę karną kartę. I one są, się skumulują wszystkie. Może nie wiem, może zrobić jakiś home rule, że ze wszystkich tych wioskowych głupków to dostajesz tylko najgorszą karę jedną, tak? Ale zagraliśmy na oficjalnych zasadach i to super działa. No. Jak dla mnie. Bardzo
czyli
spoko.
Wychodzi na to, że trzeba więcej grać, mniej homrulować. Znaczy, no przynajmniej no,
zawsze trzeba dać oficjalnym zasadom szansę, nawet dokładnie. Jak się wydaje. Beznadzie... Każdej grze należy dać szansę, nawet jeżeli to jest The Mind. Dziękuję.
To
teraz. Ty chyba rozumiesz, nie?
Ale to już leży.
A to jest Mariana, kartka Dune Imperium, proszę bardzo. No, tutaj kumuluje.
Challengers.
A to grałem.
Grałeś, niedawno grałeś.
Grałeś raz, my graliśmy dwa razy.
No co można o tym powiedzieć? No takie. Losowy filler, bardzo losowy.
Ale śmieszny.
Przecież nie wiem, czy można to nazwać fillerem, biorąc pod uwagę, ile się schodzi. Tak
trochę trwa. No, trochę 30-40 minut chyba trwa, nie?
Losowa gierka. Nieduża. Nie trzeba dużo myśleć.
Właśnie, bo to jest takie trochę paradoksalne. To jest trochę za duże dla mnie jak na filler, ale trochę zbyt właśnie takie losowe, głupiutkie jak na poważną grę. To
czyli
tak, w takim dziwnym miejscu siedzi.
Trochę imprezówka. No trochę jest, to jest do 8 osób.
Tak, to jest.
To jest po prostu jest imprezówka. Czyli no, tak, za długi tak. Filer na filera, ale za głupi na poważną grę.
I trzeba mieć dużo stołu.
I trzeba mieć dużo stołu.
Zwłaszcza jak grasz w 8 osób, to musisz mieć dwa stoły.
I dużo znajomych.
No można grać na ziemi.
Trzeba sobie się nie robi imprezy.
Tak, to była wypowiedź dwukrotnego mistrza Challengers w naszej gronie. Natomiast ja wypowiem się jako podwójny przegrany. W pierwszej partii mi się podobało, bo mi się te deki kleiły. W drugiej postarałem się zrobić jakiś eksperymentalny build, którego nigdy więcej nie będę robił. W sensie build na podstawowe karty, żeby boostować jakoś te karty z symbolem miasta. I nigdy więcej, bo jakby za łatwo się zaśmieca dek, bo za trudno jest wyrwać na tyle dużo kart miasta, bo jest ich ogólnie mało w tych taliach.
No,
tych dodatkowych psów, trenerów czy mistrzyń, żeby sobie tam nie zaśmiecać bardziej potencjalnie deku.
Tam, teoretycznie są jeszcze jakieś dodatkowe karty miasta, bo ja tam wyrwałem jakąś reporterkę, która miała symbol miasta czy coś, więc coś tam jeszcze się turla nadal, w tych taliach, tego jest super mało.
Nadal polowałem na te symbole i mi się więcej nie pojawiły. Więc jakby...
Bo ja zgarnąłem parę.
To jest bardzo ciekawy eksperyment, jak dla mnie.
Gra czy iście w
Challengersi. Challengersi. Tak. To jest bardzo ciekawy eksperyment, bo to trochę obnaża... Dla mnie to obnaża, czym jest deck building. Ja zawsze powtarzam, deck building to jest gra w menedżera. Decydujesz, co kupujesz, a potem co się dociągnie i co ci wyskoczy z tych kart, to jest już samograj, nie?
No, jeszcze zależy, bo są deck building, gdzie możesz tak sobie sprofilować deck, że będzie ci dochodziło dokładnie to, co chcesz.
Jasne, tak, ale... albo właśnie jak Duna, gdzie wybierasz, które karty są aktywne, które pasywne, jasne, ale taka goły deck building, takie najprostsze koncepty, jak Realmsy czy Dominion, gdzie to przez wiele lat jakby na tym tylko bazowało.
Czy Challengersi.
To właśnie Challengersi obnażają to moim zdaniem. Po prostu, no tak, jakby czym się różnimy od, no może nie Dominiona, bo tam masz pełną pulę i jesteś w stanie obrać strategię, ale jakieś, wiesz, gry ze zmiennym rynkiem, czym się różnimy od tej gry? Przecież tutaj nie, no, też możesz... No,
podstawową rzeczą się różnimy. Tu ci nie dajemy złudy, że masz jakąś decyzję podczas gry.
Tak, to jednak jest istotna różnica, że nie wybierasz, co zagrywasz, tylko po prostu...
Ale przecież w tamtych grach zagrywasz wszystkie karty, które dojdą ci na rękę. I tylko patrzysz, co jesteś w stanie znowu kupić.
A tu możesz uznać, że są skumulowane
co
do jednej karty.
Albo to zagrać, bo to też zależy.
Dla mnie to jest trochę taka karykatura wielu gier deck buildingowych.
Tak.
Zdecyduj, czym zasilasz swoją talię.
Karykatura, może i tak.
A potem trochę samograj.
I to jest bardzo samograj.
Bardzo samograj, i ten samograj potrafi być bardzo irytujący. Patrz, lokaj w pierwszym ruchu.
3 razy z rzędu?
4 chyba nawet.
No, jeszcze
nawet,
lepiej.
No chyba nawet.
Tylko jak mi wpadł lokaj do puli, to stwierdziłem, że pierwsze co zrobię, to go wywalę. Bo wiem, jak działa.
Wychodzi znaczy pierwszy. On jest bardzo fajną kartą, jeżeli nie wyciągniesz jej jako pierwszą kartę w swojej talii, a on mi zawsze wychodził z góry.
No właśnie.
Więc ta gra potrafi być irytująca, ale jak się do niej, to warto usiąść z przeświadczeniem, to jest gra w wojnę, nad którą masz pewną kontrolę i wtedy mi jest trochę łatwiej zaakceptować to, czym
tak,
jest ta gra.
W zasadzie jakbyś połączył deck building z wojną, to byś miał to.
Tak.
Tak naprawdę.
No tak. I to jest trochę śmieszne, trochę głupie. Ja dalej nie wiem, co ja sądzę o tej grze. Jedno, co mi na pewno dowozi, to już wam mówiłem, to jest to, że dla mnie to jest fajne doświadczenie gier turniejowych in a box. W sensie zapraszam wiele osób i mówimy, teraz każdy będzie budował swoją talię i będziemy się naparzać w różnych parach i będzie, o, a ten to ma mocną talię, nie? A ten to ma taką, nie?
Jakbyś chciał komuś zrobić tutorial takiego właśnie turnieju, co masz? Właśnie to. Można powiedzieć, jak działają turnieje. I myślę, że teraz Kaczor już wie.
To mi trochę dowozi to doświadczenie, gdzie jak tam graliśmy sobie w Dice Mastersy albo w Keyforge i robiliśmy takie spotkania i były tam nawalanki, to tu jest podobnie, kurde. Spotkamy się w grupie, walimy sobie duelki parami, ktoś szybciej skończy, patrzy, a jak tam u ciebie? Aczkolwiek nie czuję tutaj takiego zaangażowania, żeby patrzeć, jak komu idzie, a w tamtych grach czułem, w tych prawdziwych turniejowych. Bo tam się z ciekawością obserwowało, co kto zrobi, jaki manewr, co wykminił, świadomie budując build z premedytacją.
A później go wykorzystując jednak to, co znowu Marcin mówił, że tam jednak jakaś decyzja jest.
A tutaj też, w praktyce...
Też chyba kwestia, że tam po prostu dłużej mogłeś nieraz czekać na kolejną partię.
Generalnie
mecze mogły trwać bardzo długo, albo się skończyć szybko, a tutaj raczej wszystko dosyć szybko się kończy.
Mieliśmy tutaj taką sytuację, że wy skończyliście mecz, nim my zaczęliśmy.
Tak, ja z Kaczorem skończyłem, a ty dopiero mówiłeś, no to ja już wybrałem karty, tak, a ja co?
No jeszcze tam huligana po drodze zrobiłem coś, tam kminiłem co tam wybrak i tak dalej, wy się pyk zrobiliście wszystko.
To akurat była okazja do popatrzenia.
Tak, a popatrzyliście?
No właśnie, chyba niespecjalnie mnie to interesowało.
No właśnie.
Więc to tak, No i też nie wiem, czy smutne nie jest to, co ja miałem podejście w pierwszej partii, a jaki Kaczor też miał w pierwszej partii, na zasadzie iść na siłę kart, walić te skille, bo one są bardzo sytuacyjne, iść na siłę kart, żeby były mocniejsze. No i oczywiście patrzeć, żeby jak coś się dubluje, to brać kopię, no bo żeby
no to właśnie Kaczor tego nie robił. Wręcz przeciwnie.
Ale to jest walidna strategia. No ja tą strategią doszedłem do finału i dopiero w finale przegrałem też trochę przez pecha. Pamiętam, miałem wtedy bardzo niefarta w finale.
Ja bym powiedział, że miałem hybrydową strategię w obu przypadkach, bo w pierwszej grze też myślałem brać najlepsze karty i brałem faktycznie tam najpierw trójki, potem piątki. A potem od połowy gry po prostu zacząłem patrzeć, o, te karty mają fajne efekty i w sumie mi się przydadzą, bo się zaczyna robić problem z ławką.
No, odśmiecanie ławki jest ważne, tak.
W sumie w drugiej partii wyszło trochę podobnie, tylko wcześniej się przerzuciłem. Tam pierwszy i drugi wybór chyba miałem taki siłowy, a później to już zacząłem w użyteczność iść.
No i rzeczywiście warto myśleć o tym, żeby jakoś kleić te w stosy karty, żeby to jednak te ławki
właśnie
nie zaśmiecały.
To, co chciałbym powiedzieć, to jeszcze druga rzecz, która mi się w tej grze podoba, to właśnie ten aspekt ławki. W sensie to nie jest na zasadzie pogrubiaj sobie deck i każdy ma coraz potężniejszy, kto co dociągnie, tylko trzeba rzeczywiście... Jest ta decyzja, kiedy zacząć się odśmiecać, ile rodzajów kart posiadać, bo jednak masz tylko 6 miejsc na ławce rezerwowych.
Czy chcesz ryzykować, czy nie?
Tak, jak one się zapełnią, to też przegrywasz duel, mimo że masz jeszcze karty w deku. To jest bardzo fajne.
Zostało to w miarę całkiem przemyślane, bo w sumie jak bierzesz regularny deck building, taki dwuosobowy, i wycinasz z niego warstwę decyzyjną podczas zagrywania kart, i nie dodasz nic na warstwie decyzyjnej podczas kupowania i budowania deku, no to dużo ci nie zostanie. Trzeba było tam dopchnąć trochę szuflą czegoś.
No i to jest
tam się działo fajnie.
Zgrabny pomysł.
Ja nie wiem, czy w tej grze nie ma więcej warstw decyzyjnych niż w Hero Realmsach i tym podobnych grach.
No.
Nie, no serio.
No bo tam dostajesz i w sumie dostajesz to samo, albo tak jak w Keyforge'u bazowy deck, jakiś tam, gotowy, No i tu głównie, no, szczególnie w Keyforge'u, tak? Jeżeli byśmy szczególnie mieli takie
ja bym nie powiedział, że Keyforge'a, jeżeli chodzi o cały aspekt kart i...
Znaczy, wiesz, jeżeli... Poczekaj,
no, builder, no, to no.
Ja wiem.
Jestem ciekaw, o co ci chodzi.
Chodzi mi o to, że jakby w Keyforge'u, jakbyś wziął deck building i wyciął tą warstwę budowania deku, to to masz przeciwieństwo tego, bo tutaj masz deck building i wyciąłeś warstwę decydowania nad stołem.
Czyli Keyforge jest deck buildingiem
bez deku, a tu masz deck building bez gry nad stołem. Znaczy gry, wiesz, już gotową talią. To są jakby, jakbyś połączył to i Keyforge'a, to byś miał pełen deck building. O to mi chodziło.
Yeah.
Więc...
Ja mam... Mi się włączył firewall na twojej
opowieści. No to trudno. To odsłuchasz sobie, kiedy się może zrozumieć.
Ja rozumiem, rozumiem.
No i to mnie, to dlatego tak... Stwierdziłem, że już nie będę tłumaczył, bo chociaż jedna osoba załapała, to już nie ma co.
A słuchacze mogą sobie przewinąć.
Tak, jak Marcin załapał, to...
Znaczy, że da się to zrozumieć.
Da się to zrozumieć, to najważniejsze dla mnie.
Bo chociażby nawet... Bo tu dochodzi,
chyba, że chcesz się odnieść.
Ja chcę się odnieść do tego, że na przykład porównuję z Staramsami czy czymś. No, bo tu dochodzi ten cały aspekt ławki i tego, że świadomie możesz się odśmiecać w każdym momencie, to jest raz. A po drugie, zawsze jak dostajesz 5 kart do wyboru, to masz wybór z 5 kart, a nawet jeszcze mulligan i kolejnych 5 kart, a w Staramsach masz 5 kart, z czego na te cię nie stać, ta w ogóle cię nie pasuje do deku i często jest takie, no tak. Nawet nie mam co kupić, bo nic nie ma sensu.
No tak.
Znaczy wiadomo, z tych tutaj, które wydraftujesz, też nic może nie mieć sensu, ale przynajmniej na wszystkie cię stać.
Ale to wtedy sobie wyśmiecisz, jakich nie chcesz.
No tak, ale faktem jest też, że wywaliliśmy z deck buildingu ekonomię, która zawsze w deck buildingach jest, bo to jest jednak gdzieś progres, tak? Musisz te zasoby... No a tu nie. Tu masz uproszczone, więc...
No dobrze, i to dobrze. W sumie to od razu grasz.
Oczywiście.
Jedno trzeba nam powiedzieć. Na
znaczy pewno... grasz, samo się gra w sumie.
Trochę tak.
To jest gra, która albo siądzie, albo nie siądzie.
No.
Ja jeszcze nie wiem, czy mi siadła, ale będę wiedział. Zagram jeszcze kilka razy, to będę wiedział. Albo ona się... To nie jest nic pomiędzy.
Aczkolwiek to też nie zapowiada się gra do łojenia długimi wieczorami.
Nie, to jest raz na jakiś czas taki evencik, nie? Taki raz na jakiś czas wydarzenie.
Taki bajerek.
Coś jak, na razie jako takie coś się zapowiada ciekawie.
Coś jak właśnie Betrayal albo Peach Card, takie, że raz na rok tradycyjnie grałem w Challengersów, wielki turniej Challengersów, nie? No. I wtedy to jest fajne.
Brzmi dobrze.
Nie, przepraszam, w Betrayal to ja nie chcę grać raz na rok, a najlepiej to jeszcze w ogóle rzadziej.
Na Halloween? Spoko.
To nie jest
dobrze,
jeszcze.
Chyba wszystko o Challengersach. To ja mam. Lećmy dalej. I trafiłem na Duna War for Arrakis.
Czyli długo nie musiałem czekać na drugą.
Długo nie musiałeś czekać. Ja zaczynam. Duna War for Arrakis. Dzisiaj sprzedałem swoją kopię gry. Poleciała do nowego właściciela. Nie będę za nią tęsknił.
Ona mu się podobała bardziej.
Od czego by zacząć? Od tego, że to chyba nie jest nasz typ gry.
Może.
Graliśmy dwa razy. Najpierw ja grałem Harkonnenami, a Cordes... jak oni mieli ci drudzy?
Atrydzi.
Atrydami. A potem się zamieniliśmy. Moje wrażenia... Zacznijmy tak. Pierwsza gra. Moje wrażenia z grania Harkonnenami. Mam wielką armię na środku mapy.
Idę gdzie chcę, robię co chcę.
Mam gigantyczną mobilność, bo są koptery, więc mogę robić podwójne ruchy, jak sobie je wystawię. A nawet mam opcję wystawienia kolejnych. Nie dość, że na początku rundy wystawiam dwa koptery. To potem jeszcze mogę sobie wyprodukować, jeżeli mam odpowiedni efekt na kości. No super. Mam gigantyczną armię, to jeszcze zrekrutuję większą armię. Tylko żeby do kapa 6 jednostek. I jak zasuwam na atak. Rozsmarowuję przeciwnika w jednym miejscu, rozsmarowuję przeciwnika w drugim miejscu. Po pierwszej rundzie gry mam 5 punktów na 10 wymaganych. Przeciwnik nie ma szans.
Dokupuję szósty.
Tak, mam wrażenie, że przeciwnik nie ma szans, ale to zaraz się wypowiesz, jakie było twoje wrażenie. I za ostatnią przyprawę dokupuję szósty punkt. To była pierwsza runda gry. Słucham. Atrydzi pierwsza runda.
No jak się domyślasz, ja miałem trochę odwrotne odczucie, czyli zasadniczo siedzę w bazach, nie mogę się z nich ruszyć, bo jak tylko się ruszę, to wszystko stracę. A jak się nie ruszę, to też w sumie, ale to no, szczegół.
Masz jakieś questy do zrobienia, które dadzą ci... Bo tak dla ciebie wspomnę.
Tak, bo ja nie grałem.
Harkonneni mają zdobyć 10 punktów, a zdobywają je poprzez zdobywanie siczy, atrydów.
Mhm.
I każda sicz ma siłę od 1 do 3. I po prostu jak podbijesz jedynkę, to zdobywasz 1 punkt, jak podbijesz trójkę, to zdobywasz 3 punkty. Ale też obrona jest większa. Jeżeli chociaż jedna jednostka jest w siczy, to ta sicz dodaje tyle, ile ma poziomu, tyle dodaje kostek ataku. I po prostu zrzucanie kostkami, na których... Mechanika kostek w ogóle mi się wydaje spoko, całkiem.
Tak, trolanie było fajne.
Znaczy, jest okej. Okay. W sensie to działa jakoś, ale też dla mnie po prostu jest okej. Okay.
Tak, no nie jest jakieś głębokie, ale daje jakieś tam możliwości, jak już masz trochę więcej liderów.
Bo to jest głównie decyzja, jak zbudować oddział pod to, jak mogą się wyturlać efekty. Jakoś tam ma to sens, spoko.
Albo jakie rodzaje ataków chcesz wprowadzić.
I to są Harkonneni. I oni zaczynają w środku, mają gigantyczną armię, na kilku polach są skupieni. Fajnie. A Tyrydzi są rozpierniczeni po całej mapie, mają na pojedynczych siczach, na każdej mają jednego lidera i jakiś mały oddział wylosowany na setupie. I ich cel jest zmienny, polega na tym, żeby na przykład zdobyć 10 zielonych punktów, 6 żółtych i 3 czerwone. Albo 9 czerwonych, 5 żółtych i 4 zielone. I tylko ty wiesz. No ale generalnie masz dostać jakieś różne resursy. Jak zdobyć te resursy? Są rozsiane stacje pogodowe, których jest 6 i każda z nich daje ci jeden losowy resurs. W sensie jest ich w sumie 6 i łącznie są 2 czerwone, 2 zielone, 2 żółte. Więc to jest jakiś tam sposób, ale nie wiesz, która jest gdzie.
I to nie jest jakiś specjalnie duży przychód, jeżeli masz nabić tam na jednym z torów 9 albo 10.
Tak,
To ci daje maksymalnie 2 z tych 9 albo 10, jeżeli w ogóle trafisz w dobry.
A po drugie, jak o ile Harkonneni są dążą do konfrontacji, bo za napierdzielanie twoich siczy dostają punkty, tak ty dostajesz punkty za wykonywanie questów. Jest gruby deck questów, losujemy 3 i na przykład jeden ci mówi, tam nie wiem, twój bohater musi stać gdzieś tam na koniec całej rundy gry i ty dostaniesz wtedy 3 zielone punkty. Albo musisz mieć 3 oddziały na danym rodzaju terenu, to wtedy dostaniesz tam 2 żółte punkty, nie? I wylosowujesz takie 3 questy, możesz maksymalnie 2 z nich wykonać. Wracając do ciebie. Twoja pierwsza runda Atrydami.
Ja już nie pamiętam. Wiesz, możesz mi mówić.
Okej. Okay. Ja pamiętam, że ty nastawiłeś na te questy, żeby je spróbować ścignąć, a ja w tym
chyba
czasie...
Chyba nawet jakieś 2 wykonałem, tylko że efekt był taki, że poszedłem w te questy, zrobiłem 2 i tam miałem, nie wiem, tam na jednym torze 2, na drugim tam 1, na trzecim też 1 albo 2, a ty miałeś te 6 z 10 już.
Tak. No. Bo Atrydzi nie są w stanie się skupić znaczy, no słuchajcie, graliśmy to 2 razy, więc nie będziemy się więcej mądrzyć, to są nasze wrażenia pierwsze.
No ale też efekt był taki, że po tej pierwszej rundzie nie miałem już 3 z 8 baz i w sumie nie bardzo mogłem cokolwiek z tym zrobić.
Tak, Atrydzi się poruszają wolno, chyba że sobie postawią te robaki i wtedy mogą szybciej.
Okay. Mają potencjał na poruszanie się szybciej.
Potencjał, ale
największy
wrażenie,
jest problem,
że...
największy w sumie, jak doszliśmy po tych dwóch partiach, jest problem taki, że masz tylko jeden rodzaj ścianki na kostkach, który pozwala ci rekrutować nowe oddziały. Jak ich nie zrekrutujesz...
To nie masz czym się bronić.
Nie masz czym się bronić.
Tak. A rzucasz 4 kośćmi. Harkonneni rzucają 6, a tamci rzucają 4. Przy czym Atrydzi mają mechanikę, że dopóki masz mniej kości niż przeciwnik, to możesz wykonać akcję tam piaskową.
No ale to ci daje mobilność, a nie...
Tak, wystawiasz jakieś tam żetony, to służy tak takie mosty, nie, że szybciej się poruszasz, nie? Albo aktywujesz robaki, jeżeli wyszły już robaki z pustyni, to możesz wykonać strzał robakiem, czego chyba wolę nie komentować, bo to jest... skomentuję. Miałem taką sytuację, jak ja grałem Atrydami, że patrzę, okej, no to moja tam Jessica musi tylko stać w całym sektorze, gdzie nie ma Harkonnenów, okej, w tym sektorze jest tylko jeden mały oddział, gdzie jest tam 2 czy 3 wojowników zostało niedobitków. A obok stoją 2 robaki. No to na spokojnie, tam coś działa na mapie, widzę, że ten oddział nie ucieka. Dobra, zaczynam, strzelam jednym robakiem. Myślę sobie, na wszelki wypadek zachowam sobie 2 akcje robaków na to, żeby strzelać, bo jaka jest szansa, że na 4 kościach będę miał 3 hity? So, lepiej bezpiecznie zagrać, bo tam średnio powinienem mieć chyba 2 hity na 4 kościach z potencjałem na 3, ale no, jaka szansa? Mała. Lepiej 2 robaki zaatakują. Pierwszy robak, 1 hit. Super. Po chwili drugi robak, 1 hit. Super. I nie dobiłem tego oddziału, przez co nie wykonałem questa, byłem wkurzony na głupie rozwój kości. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze w graniu Atrydami było to, że czujesz się rozmarowywany, czujesz, że Harkonneni mają mega mobilność, a ty musisz sobie tę mobilność bardzo tymi robakami zbudować, a ona ci po każdej rundzie znika. Znaczy, no okej, koptery też znikają po jednym locie, ale mam wrażenie, że tam jest łatwiej robić takie wjazdy na pełnej, nie?
Tak, znaczy w praktyce tak to przynajmniej wyglądało. Bo jakoś tam z kart często ci może się dolosować kopter albo jakieś tam skotki, nie wiadomo, musi się wyturlać, ale jest spora szansa, że się wyturla chociaż raz.
Tak. I to, co mnie najbardziej boli w graniu Atrydami, to jest to, że twój cel to jest na przykład zdobyć 9 żółtych punktów. A to wszystko zależy od tego, jakie questy się wylosują.
Tak, to jest piękne w ogóle.
I
gra
trwa... Sorry!
Gra potrwa jakieś 2-3 rundy.
Nie, dwie. Obie gry potrwały 2 rundy chyba.
Nie,
a, nie,
druga trwała do połowy trzeciej jeszcze.
To prawda. Ja,
ale fakt, że tylko 2 questy byłeś w stanie w tym czasie zrobić.
Tak, bo jednak też musisz się trochę skupić na... Znaczy, mnie się wydaje, że my nie nauczyliśmy się już w to grać i po prostu Atrydami trzeba od razu odpuścić bazy, gdzie jest pierwszy poziom.
Tak, też o tym
powiedziałem. Od razu przenieść jednostki, żeby wzmocnić obronę tam, gdzie jest kluczowa.
Po prostu trójki.
I się ufortyfikować na trójkach.
Trójki fortyfikować, żeby na pewno Harkonnenowi nie robili na tym.
Tak, i po prostu się tam zabunkrować i powiedzieć kija takiego, zdobądź sobie te łatwe bazy, ja siedzę w tych twardych i no próbuj wjazdów, ja jestem umocniony zarąbiście, będziemy się na gołe klaty bili, przy czym ja mam jeszcze plus 3 albo plus 2 do kości, więc powodzenia ziom.
Tylko wszystko się zasadza na to, na tym, czy wylosujesz przynajmniej, wrzucisz przynajmniej dwie kostki z rekrutacją.
Znaczy z rekrutacją, nie, to mówię o mobilności, żeby po prostu przenieść trochę te oddziały na
tak, bardziej... Tak, no tym się można ratować trochę. Tak.
Gorzej jak te najmocniejsze sicze są bardzo blisko bazy Harkonnenów i on ci zrobi szybki wjazd i się.
One wszystkie są blisko bazy Harkonnenów.
Nie, nam w obu tych grach mieliśmy farta i blisko tam na tym, na te, wiesz, tam gdzie jest tak, no, baza Harkonnenów jest tak wysunięta bardziej na... Na, nie wiem, na jedną stronę.
Znaczy w sumie nie na północ. Bo...
Na południe!
Bo północ jest na środku.
Na południe jest wysunięta. Więc tam jest tak trochę bliżej mają, nie? Z tych gór, żeby wyjść. Więc gorzej jak tam masz te najmocniejsze bazy. To ta strategia nie jest walidna. I tak jest strasznie długa. W sensie my graliśmy tak po 3-4 godziny.
O kurde.
Chyba? Coś takiego?
No, coś takiego.
Chyba 3 godziny, a to było gra na zasadzie rozmarowałem Harpena i Marcina na początku drugiej rundy. A on mnie rozsmarował na początku trzeciej rundy. Ale w drugiej grze, powiem ci, że w drugiej grze ja tak nawet patrzyłem, że kurde, jakbym się tam bardziej skupił może nie na tym, żeby tam się trochę zabunkrować tam, tylko bym zrobił taki rush gdzieś tam na jakąś bazę meteorologiczną i coś tam, to patrzę, wow, tu bym zdobył jeszcze przyprawę, tu bym jeszcze coś tam zdobył, a potem jeszcze mi się trafiła na ręku karta, którą miałem od początku gry, zagraj kartę i możesz sobie przetopić jeden resurs na drugi resurs, jeden do jednego, co bardzo pomaga w osiągnięciu celu, a to jest losowa karta, którą możecie się trafić lub nie. I tak myślę, ty, ziom, gdybym ja się nie skupił na tym, żeby desperacko tam się ratować, tylko szybciej bym dążył do tego, żeby i liczyłbym na to, że w tej bazie meteorologicznej, a były już tylko dwie nieodkryte, że to przez, będę przez nią przebiegał, to się akurat trafi zielony punkt, którego potrzebuję i tam potem bym skoczył, tu bym zdobył i tak sobie wyliczyłem, że mogłem to zrobić i tam była ta zielony punkt, to bym wygrał. Wow, czyli miałem szansę. A potem, a nie, czekaj, a trydzi wygrywają dopiero na koniec rundy. Muszą dotrwać do końca rundy całej i wtedy się sprawdza, czy oni wygrali. I ja w tym czasie bym je rozsmarował dwa razy w ogóle.
Super, brzmi dobrze.
Więc za długa jest ta gra, po pierwsze. Po drugie, to nie jest gra dla nas, moim zdaniem.
Tak, bo jakiś tam potencjał jest na to, że jeżeli ktoś się w nią wgryzie i faktycznie wyczuje wszystkie mechaniki, jak one działają, to może być takie fajne, pojedynkowe, a ja tu wykminiłem teraz jak ten tą metę złamać, a ja jak to i tak.
Tak, to prawda. Więc ale... mi się wydaje, że to ma potencjał, ale to jest totalnie za długie, jak to, co dla mnie to dowozi.
No i za dużo trochę też osobowości w sensie.
Tak, tak, tak.
Gdybyś mógł decydować o tym, co chcesz robić, to jeszcze bym rozumiał taką faktycznie, że to jest taka taktyczna gra, którą można jakoś rozgrywać na różne sposoby.
Więc pewnie fani Wojny o Pierścieni Rebelii będą tu zainteresowani i pewnie im się to będzie podobać, nie wiem. Mnie Rebelia też nie specjalnie siadła, też jest dla mnie za długa. Więc co powiedzieć? No chyba po prostu to nie jest gra dla nas. Ale ma wadę, no kurde, no.
Ktoś lubi dziwne, to niech sobie doda.
Tak, nie, ale wiesz, to, co mnie jeszcze bawiło podczas gry, to jest to, że jak Harkonneni nie wyrobią się z tymi koparkami i kopaniem przyprawy, to tracą tam respekt w tych gildiach i przez to, że się nie wyrabiają ekonomicznie, są nieopłacalni...
Dostają więcej pojazdów do wykorzystania.
Dostają więcej koparek do ten, ale tracą jedną kostkę z tych swoich 6. Tylko, że poczekaj, przypomnę ci, jeżeli oni tracą kostkę, to Atrydzi nadal mają 4 kostki, tylko mają mniej tych akcji pustynnych. Bo oni mają akcje pustynne, mogą robić dopóty, dopóki mają mniej kości, czyli siłą rzeczy.
Obie strony tracą
akcje.
Jej!
Dobra. Ale powiem ci jeszcze jedno, na pocieszenie, jeszcze jedna rzecz. Na pocieszenie Atrydzi zaczynają z takim sztonem dowolna akcja, że możesz sobie w którejś kolejce stwierdzić na początku rundy, ja w tej rundzie będę używał jednej takiej akcji Joker. Super. Tylko, że pamiętaj, że jak ją użyjesz, no to użyjesz ją jako niczym kości, co oznacza, że też będziemy mieli akcję pustynną mniej. Więc jest taka nagroda pocieszenia, której ja trochę...
I to też jest taki joker połowiczny, bo nie możesz jej przypisać tego żetonu, gdzie chcesz, tylko tam, gdzie najmniej kostek ci się wyturlało.
No tak.
Świetnie.
I moja rada taktyczna, przynajmniej dla początkujących, gdzie Harkonneni będą chyba szybko wygrywali, chyba najlepiej odpalać te akcje joker jak najszybciej, bo możesz nie dotrwać do drugiej albo trzeciej kolejki. A przeważnie jak Harkonnenicha dochodzą na 5. punkt, to dostajesz kolejnego Jokera, możesz użyć tylko jednego na rundę, więc chyba trochę nie ma co czekać. Ale dobra, my jesteśmy w to mało grani. Przypuszczam, że Atrydzi powinni grać inaczej, powinni się bardziej bunkrować, co zobaczyliśmy pod koniec drugiej gry. Więc my w to nie umiemy, nie podeszło nam losowe i...
I za długie.
I za, zdecydowanie za długie.
Jeszcze potem w sumie rozkładanie i sprzątanie tego, to też jest niezła zabawa.
Tak, jeszcze to, że w tej wersji ekskluzji, którą mieliśmy, to jednostki były, miały różne figurki. W ogóle ta wersja ekskluzji, słuchaj, leżą stacje pogodowe, które normalnie są żetonami. I ty jako Atrydzi, tych żetonów nie możesz podglądać, ale masz swoje sicze, pod którymi jest siła siczy. I normalnie byś po prostu brał żetonik i byś sobie, to była jedynka. To była trójka, okej. Okay. Mhm. A ty musisz podnieść plastikową figurkę, pod nią jest żeton, który podglądasz, musisz go odłożyć i przykryć plastikową figurką. No przecież musi być ładna plastikowa sicz w wersji ekskluzji. Jednostki plastikowe, nie jestem pewien, bo nie sprawdzałem, bo się tego nie chciało, ale wydaje mi się, że bazowo jest jeden model, a chyba w wersji ekskluzji, mogę to bardzo przekonywać, ale wydaje mi się, że w wersji ekskluzji jest więcej modeli tej samej jednostki, no i powodzenia. Masz różne rzeźby na tego samego żołnierzyka.
I schowaj te wypraski.
Patrzysz po podstawkach.
I musisz patrzeć po podstawkach, że tam ma okrągło, tam ma kwadratowo, a tam ma heksa.
No tak, no.
Nie jestem fanem. Jakby ja jestem chyba za stary i mnie to nie jara. Za dużo gier z plastikiem widziałem i mnie to bardziej irytuje, że jest wiele modeli, które robią to samo, kiedy w grze mam i tak wiele modeli. I muszę je rozpoznawać.
Pomaluj sobie.
No, już nie mogę, bo niestety przypadkiem potknąłem się i gra wpadła mi do paczkomatu.
Dobra, zobaczymy, co nowego wpadnie do paczkomatu. Czy nie? Dwie cyklady.
O, znowu nie ty.
Znowu nie ja.
Ja grałem po raz pierwszy w cyklady.
O, no to dawaj.
W sumie mi się nie spodobało.
No, dlaczego?
Dlaczego? Nie porywała mnie mechanika. W sensie niby coś tam można było wymyślać, co robić, ale w sumie to było takie nieekscytujące i...
Mozolne, nie?
I trochę mozolne, tak.
Czyli bardzo powoli się dzieją rzeczy. W czasie jednej rundy zrobisz jedną rzecz. Albo się dobudujesz tutaj, albo się przesuniesz, albo coś tam zrekrutujesz. I potem znowu jest interfaza, licytowanie i tak dalej, i tak dalej.
I w sumie tak za dużo się nawet nie dzieje w tej grze przez całą partię, bo tamtych rund, nie wiem, jak było z 6, 7?
No my zagraliśmy bardzo krótko, nie? W sensie nawet nie wiem, czy nie 4-5.
Może.
Szybko poszło. No ale to poszło tak, że ja tam odbiłem kilka wysep i jeżeli w tym momencie pozostali gracze się nie zmówią i nie zaczną ściągać tego lidera w dół i go nie podgryzać, to jest koniec gry. Bo to już jest snowball. Bo w cykladach jest tak, że im więcej wysp zajmujesz, tym prawdopodobnie masz większy przychód hajsu. Mhm. Bo na tych wyspach są rogi obfitości. I jak masz więcej hajsu, to możesz przelicytowywać podczas licytacji bogów, możesz zdobyć takiego boga, jakiego chcesz, który ci jest potrzebny. Więc tylko ty się Aresem rekrutujesz i masz więcej żołnierzy. Tylko ty się rekrutujesz? Fajnie. Jedną kolejkę się rekrutujesz, drugą się rekrutujesz, potem w końcu odpuszczasz, bierzesz Posejdona i robisz komuś wjazdy, nie? Znaczy dobra, tam ustawiasz mosty, powiedzmy. Najpierw ustawiasz mosty, ale potem znowu Aresy i robisz wjazdy, jak chcesz, bo ty masz tą armię, a inni tej armii nie mają. No pieniądz rządzi światem w tej grze. No i niestety, jak ktoś się rozkręci, to jest bardzo ustawiony. A jak znowu kogoś tłamsisz i zostanie mu jedna wyspa, to tej wyspy się nie da podbić, co też daje taki immunitet, że on na tej wyspie może sobie dostawiać ile chce rogów obfitości, bo ta wyspa jest nietykalna, co też jest walidna taktyka, która jest trochę dziwna. Wiesz, żeby nie było eliminacji graczy, to jest zasada, że nie możesz podbić ostatniej wyspy. No i ten gracz może robić co chce na tej wyspie ostatniej.
Na 90% kiedyś w to graliśmy.
Też mi się tak
i
wydaje.
Na 90% tym ostatnim graczem, znaczy tym graczem, który miał najbardziej w dupę i miał jedną wyspę, był Synciu.
Też mi się tak kojarzy.
Tak było.
Chyba pamiętamy tę samą partię.
Tak.
A w sumie jak masz nową wyspę,
to... Ale to było tak dawno, że nic mądrego nie powiem, oprócz tego, że grałem.
No nie wiem, czy jest czas się odbić tak naprawdę, bo potem, żeby się rozleść na kolejne...
Jest czas, jeżeli pozostali gracze ściągną tego lidera. W sensie nie pozwolił się temu, który podbił te dodatkowe wyspy, się rozbisurmanić.
A mi się wydaje, że w tamtej naszej kiedyś grze nie było tak, albo nie było tak wyraźnego lidera, albo on nie był tak odskoczony, że jak Syncia zgnoiliśmy, to on się zdążył odbić.
Odbił się, tak. Też mi się tak wydaje. Znaczy chyba nie wygrał, ale było tak, ile ma hajsu, ile tam żołnierzy.
Tak, więc to jak się spolaryzuje, to jest do kitu. A jak się nie spolaryzuje, jak wszyscy są tacy przeciętni, to jest rozgrywka jakaś. Coś się dzieje. Znaczy, nie wiem, czy się coś dzieje,
się
ale...
mało dzieje.
Nie, chodzi mi o to, że są szanse. W tym sensie się dzieje. Że nie mamy ustawionej gry, po prostu. Znaczy,
wiadomo, że dodatki to ratują. W sensie i Hades to ratuje jako Hades, i Tytani, gdzie nagle mapy to są, jak w Small Worldzie, są plackowe mapy. Mhm. I są bardziej to 2-3 kontynenty. I tam można się też po lądzie poruszać. No ale to jest trochę zmienianie tej podstawowej gry, tak jakby, nie? Więc same gołe cyklady, jak dla mnie, nie przetrwały próby czasu. Jakby jeszcze w ogóle wspomnieć o tej strategii na Pegaza, nie? na zasadzie zdobyć sobie jedną, bo cel gry to jest zdobyć dwie metropolie, a metropolia się tworzy wtedy, jak masz cztery różne budynki.
Mm-hmm.
I wiesz, wyrwiesz sobie jedną metropolię, obunkruj ją i poczekaj, aż będzie druga. Jak będzie druga, to kup Zeusa i płać monety, tam jest taka opcja, że jako Zeus możesz zapłacić monetę i przemielasz potwora z rynku i bierzesz kolejnego. Przemielasz, aż się trafi Pegas, ale albo jeżeli Pegas już był, to przemielasz, aż się trafi Manticora, która mówi skopiuj dowolnego potwora z discardu. Nie wiem, czy Manticora nie jest promosem, ale tak czy inaczej, powiedzmy, że Pegasa nie było. Kupujesz tego Pegasa i Pegas mówi weź sobie z dowolnej swojej wyspy dowolną ilość żołnierzy i zdesantuj na inną wyspę. I mówisz, no to wjeżdżam całą armię w metropolię. Kilka rzutów kostką, koniec gry, dziękuję.
No co?
No nie.
To jest gra z kiedy? Z 10 roku? Coś takiego?
No, 10, 12, nie pamiętam. No jest to stara gra.
Z początków nowoczesnych gier.
No, trochę za... No, ale no tak.
Tak.
No, jest to trochę już inna epoka gier, nie?
Tak, no my też wtedy, jak graliśmy, to było 100 lat temu.
No.
Wtedy było całkiem spoko, ale nie było nic innego też tak
no,
bardzo.
No, ale jak teraz mam rozłożyć grę, wolę no zawsze nie. Wybiorę Lord of Hellas albo Chaos w Starym Świecie względem takiej gry.
Mimo, że Chaos też nie jest jakiś nowy.
No nie jest, ale no to jest jedna z takich gier, która przetrwała próbę czasu. Tam się dzieją fajne rzeczy.
To skoro kiedyś to grałem, to mam losować dalej, czy...
Nie, myślę, że nie.
Nie, myślę też, że nie.
Nie, no jak ci się podoba pudełeczko, to może...
Wypowiedziałeś się, to twoja sprawa.
No, Marvel Zombies.
Mógłbym siedzieć cicho.
Marvel Zombies.
Grałem.
Grałeś?
Wszyscy byliśmy.
Wiem.
No nie porwało w sumie. To jest taki zbyt ułatwiony zombicide, w którym tak naprawdę za łatwo się wszystko niszczy i ciągle mapa jest pusta, a jednocześnie jest ta uciążliwa mechanika głodu, na którą nie zawsze masz wpływ, bo wiadomo, że ty kostkami i tak dalej i czasem niezależnie od siebie po prostu zaczynasz ginąć, bo nie masz co zjadać.
Ja bym troszkę w kontrze powiedział. Znaczy, oprócz tego, że się zgadzam, to co powiem w kontrze, bo to, że wszystko czyści się, jest pusta mapa, to mam wrażenie, że ogólnie jest ostatnio cecha Zombicide.
To jest choroba tej serii od drugiej edycji.
Tak.
Ostatnio ta gra się robiła za łatwa.
I w gołą drugą, i właśnie w Marvel Zombies, i w coś jeszcze chyba? Z tych nowych? Nie pamiętam. To mieliśmy w stosunku do starych Zombicide'ów wrażenie, że no, jesteśmy zbyt OP. I że na tyle OP, że się nudzimy.
No tak, no jeżeli zaczynasz grę już z porządną bronią, to w drugiej edycji, bo tak, że zaczynasz z porządną bronią, a w każdym budynku jest skrzynka z epicką bronią, tak podniesiesz tą epicką bronią, to już skończył się rozwój postaci.
Tak.
A one są wszędzie.
A dla nas właśnie, przynajmniej dla nas, Zombicide stał A rozwojem, fakt ograniczonym, ale rozwojem, B tym, co zawsze mi się kojarzyło z apokalipsami zombie, czyli z takim survivalem i odbudowywaniem się po katastrofie. Nie?
Że zombie jednak należy się bać.
Że zombie tak? się należy bać, że na początku jesteś nikim i że powoli, mozolnie powiedzmy, próbujesz zbudować swoją przewagę nad nimi. Albo przynajmniej tak. bezpieczny w jakiejś tam przestrzeni.
Znaczy wiesz, że jak się szybko nie dozbroisz, to zaraz te zombie nas zaczną zalewać i będzie przerąbane.
Tak, ale nie masz cały czas takiej gównianej sytuacji, gdzieś tam koniec końców się dozbroisz i będziesz mógł coś robić. Także,
aczkolwiek jakby... też każdy błąd możecie zabić, co jest tak. zarąbiste, zwłaszcza w tych wersjach fantasy all-in, które
Oj,
gramy.
Tak, tak.
Na ostatniej prostej nawet można zginąć.
A tutaj tego już nie ma w tych nowych Zombicide'ach, więc myślę, że to nie jest stricte cecha Marvel Zombies, tylko ogólnie nowych Zombicide'ów. A co do mechaniki
w ogóle całej linii wydawniczej Cool Me Your Not. Patrz, Massive Darkness 2.
No tak, faktem jest, że w kampanii innym jeden było to samo, ale to chyba trochę bardziej przypadkiem niż celowo. Wracając do meritum, co do mechaniki głodu, ona mi się, no fakt, wydaje mi się uciążliwa, to jest raz ze względu na jej nieogarnialność, ale sama idea takiej mechaniki, szczególnie w klimacie ja jestem zombie, mi się podoba. Że nie mam wszystkiego, wiesz, wysterowanego, przeliczalnego, że czasem mogę wpaść w jakiś kretyński rage albo w jakąś sytuację, której nie mogę opanować, to mi w ten klimat, że ja jestem zombie, się wpisuje. I do takiej lekkiej imprezówki może być. Tylko, że no nie po to mi Zombicide, żeby był lekką imprezówką.
Tak, tak bo naprawdę. To się nadal dosyć długo stapuje, bo to jest Zombicide.
I duży apki w trakcie.
No tak, tak? Dużo obsługuje, bo to jest Zombicide.
No tylko tyle, że zcięliśmy poziom trudności, tak? I że się przecinamy. Praktycznie. Więc no, to nadal za mało, żeby to zadziałało, ale idea mi się podoba.
Na papierze ta gra mi się podobała. W sensie klimat mi się podoba. Mhm. Głód mi się podobał na papierze.
I na początku w sumie też jeszcze w pierwszej partii.
Tak. I w ogóle... No, przyznam, że... Znaczy na razie mówimy o tym podstawowym, nie? Tym zwykłym Marvel Zombies, tak, nie X-Men Revolution.
Masz na to osobną karteczkę?
Nie, to będzie, okay. Myślę, że razem to mówimy. No. I mechanika głodu... Znaczy tak, zacznijmy od tego. Zagraliśmy pierwszą grę i było... Nie było zagrożenia żadnego. To było ściganie się, kto więcej ekspów zgarnie. Albo zostaw mi tego, bo głód mi rośnie. No dobra, to ci zostawię. Okej. Okay. No i tak po prostu się przebijamy i po prostu jakieś niedobitki ludzkości, które... My bardziej walczyliśmy ze swoim głodem niż z tym, że przeciwników jest dużo. Nie na tym polega zombie. No po prostu były puste ulice. Przebiegliśmy przez mapę na sześcioosobowym składzie. Było takie, kurde, naprawdę? Uh-huh. Na koniec gdzieś tam wyszedł Doktor Strange i tak, okej, okay, ktoś go z jednym atakiem, i tak, okej, nie ma Doktora Strange'a. No, okej, okay, fajnie.
No, ale mówię, no to jest chyba ogólny problem nowych Zombicide'ów.
I mechanika głodu w koncepcie jest ciekawa i to wygląda fajnie, ale to, że podczas ataku może ci wpaść losowa ilość wyników jeden, które oznaczają, o, głód ci rośnie jeszcze jeden, sprawia, że to jest totalnie nieprzewidywalne. Mhm. I nie jesteś w stanie nic zaplanować w zarządzaniu tym głodem. I to, co mnie też irytuje, że Marcin był w takiej sytuacji, że gdzieś tam przebił się przez cały budynek i jakoś nie zauważył, że ten głód mu rośnie, okej, okay, gapowe, ale nie był w stanie przebić się przez drzwi, otworzyć drzwi, kurde, jesteś głodny, wkurzony, nie może otworzyć drzwi.
No tak, a jesteś superherosem.
Bo twoja jedyna akcja dostępna to jest devour i może tylko pożerać. I on za tymi drzwiami są ludzie. On mógłby wkurzony tam rozwalić te drzwi. Nie może. Mhm. On może tylko devour robić, więc musi teraz wracać przez ten budynek. Że quest objectiva nie może podnieść, okej, rozumiem. Chociaż mogło być jakieś na zasadzie, jeżeli wykonujesz cokolwiek innego niż devour, to dostajesz obrażenie. Na zasadzie no nie wiem,
no tak, no to teoretycznie wynikać z tego, że no jesteś na tyle zafiksowany na jedzenie, że nic innego nie możesz robić, no.
Albo dwie akcje cię kosztuje.
Powstrzymujesz głód, musisz sam ze sobą walczyć.
Tak, że twoja jaźń się utopiła w byciu zombim i dlatego nim nie sterujesz. Ale jakby no to też w połączeniu z tym, co mówię, że są puste ulice, zaczyna być upierdliwe, no bo jeżeli źle zarządzisz tym głodem, to później masz strasznie mało, możesz mieć taką sytuację, że masz strasznie mało narzędzi, żeby sobie poratować ten głód, tak, i go zbić, bo nie ma co zjeść tak na serio. I
tak naprawdę byłoby spoko, jakby po prostu jacyś tacy neutralni cywile gdzieś w budynkach niektórych pokojach siedzieli.
Albo gdyby było tak, jak mówiliśmy, że wcale nie jest tak za łatwo. To nie masz
jeden cywil na budynek.
No. No i to... No nie, no ale to jakby zobaczcie, gdyby nie było tak łatwo, gdybyśmy nie przecinali się i nie przebijali się przez te zombiaki, to by też nie znikały, to by nie było, bo to są takie fazy, wychodzi tłum, znika tłum, wychodzi tłum, znika tłum i musimy się dzielić, dobra, ja tego nie zabiję, bo tobie rośnie głód, a później jak my polecimy sobie na YOLO, bo w sumie tak powinniśmy w Zombicide'a takiego szczególnie grać,
no,
to później się okaże, że o, no, ale ty to trzeba było pomyśleć, bo tobie głód rośnie i teraz ty będziesz dostawał obrażenia, bo nie ma co zjeść, musimy poczekać na następny spawn.
Tak.
Więc gdyby nie było takich fal wysoko-nisko z ilością zombiaków, tylko tak jak w normalnych zombiesajdach, no bo jakby w starych zombiesajdach nie czyściliśmy planszy do zera, to zarządzanie głodem też byłoby, mam wrażenie, trochę proste.
Bardziej na miejscu też, nie?
To też bardziej na miejscu teraz, ale jakby problem, że doszedłeś do ściany i nie masz co z nią zrobić, znaczy z tym głodem, że jakby no musisz coś zjeść teraz, nie byłby problemem, bo masz co zjeść gdzieś po drodze. Tak? Nawet rzucisz się w jakiś kretyński tłum.
Z plusów jest to, że to jest naprawdę szybsza wersja, w sensie poniżej godziny spokojnie jesteś w stanie to zamknąć, ale co z tego, skoro nie dowodzisz mi tego najważniejszego mięsa Zombicide'a, czyli tego rozwoju i tej walki, tej kurde, przebijamy się, damy radę czy nie damy? Chyba damy.
No, taki niedosyt zostaje po grze.
Niedosyt, taki trochę głód, no, to prawda.
Mechanika głodu.
I to coś mi się bardzo... Może tak, to co jest okej, okay, to jest jeszcze to, co wspomnę, nie wiem od której wersji to działa... Może już to już w drugiej edycji weszło, że w dowolnej kolejności odpalamy swoje tury?
Mogło tak być.
Nie wiem, bo to w drugiej edycji to weszło. Na home rulach i mi się mieszka.
Zazwyczaj gram na home. Znaczy, ale tutaj nie graliśmy na home rulach.
No tak.
Żeby poznać pełny experience, legitnie. Ale to, co mi się bardzo nie podoba w tej grze, to jest to, że nie ma zbierania przedmiotów, tylko jest te traity, karty traitów, które okej, okay, w teorii brzmią w porządku, ponieważ no to jest, na papierze to jest lepsze niż itemizacja, bo to nie jest na zasadzie szukaj, aż zdobędziesz najlepsze, a potem jakoś wymieniamy się z tym sprzętem. Nie no, jesteśmy superbohaterami, fajnie, że nie ma przedmiotów, nawalamy się naszymi supermocami, spoko, A trade'y są bardziej taktyczne. W zasadzie dobiorę sobie trade, kiedy akurat mam jakąś zbędną akcję, to sobie, a dobra, to teraz się przystanę, wezmę kartę trade'a na przyszłość i kiedyś ona mi się przyda.
Mhm. A to są jednorazówki.
I są jednorazowe, więc to nie jest tak, że się uzbroję i lecę i robię cały czas to samo. Będę dostawał różne karty. Na papierze to się broni. Ale w praktyce bardzo często te karty dociągasz i jest takie jakby whatever, jakby ten skill mnie nie interesuje, po co mam robić taunta, wolę wjechać i ten, albo bardzo sytuacyjne, nie chcę tego, a poza tym, ale to co jest najgorsze, to że dobierasz nową kartę i tam jest ściana tekstu.
Tak, no i oczywiście jeden debilny absurd, że dobierasz kartę trade'a, czy teoretycznie się wzmacniasz i wychodzi ci przeciwnik.
A, że w deku przedmiotów są karty ochnął, wychodzi przeciwnik, no.
Tak, nie wiem, tak długo metod dawałeś, że cię zaskoczyli od tyłu?
To jest idiotyzm.
Nawet tak jak, powiedzmy, zombie wyskakujący z szuflady w podstawowej wersji jest dla mnie jakoś, powiedzmy, jestem w stanie sobie to wytłumaczyć.
Spoko, szukałeś, nahałasowałeś, wyszedł z szafy, z poduszka, z pokoju obok, okej.
Dokładnie. To tutaj, no, bardzo mi ciężko jest.
Stoisz na środku pustej ulicy i no, w zasadzie nie wiem, co oznacza to robienie trade'a.
To miało jakoś to było chyba wytłumaczone z tego, co pamiętam, ale nie jak w jakiś oczywisty sposób. Były wzmocnienia chyba, czy coś, ale dlaczego?
Nie, no,
mutacje?
Bo mechanika.
No, ale, tak ale to, inaczej, że, to się nie kleiło.
Ale to, że wyskakują wtedy przeciwnicy, to jest taka chamska kalka. Zróbmy to samo, co było w poprzedniej wersji.
Tak.
Kij, że to nie ma sensu.
Tak, bo to ta sama mechanika, tylko inaczej nie nazwali tak naprawdę i tyle.
Ja mam wrażenie, tak jak ostatnio czytaliśmy w jakiejś instrukcji, w jakiejś grze, że ej, ten fragment instrukcji chyba jest skopiowany z poprzedniej wersji. Wage of Innovation była chyba coś takiego, że ej, przecież na setupie się robi inaczej, to co? Że to stara mistiki. Tak samo tutaj mam wrażenie, że oni kopiują po prostu instrukcję starego Zombicide'a, robiąc nowy i tak, a dobra, to tam, co zmienić tylko, bez zastanowienia, czy coś ma sens, czy nie.
Starczy, będzie hajs, dobra, puszczaj.
Tak. No dobra, po tej wersji z głodem to chyba wydaje mi się tyle, nie?
Tak.
W sensie, że ten głód wydawał się interesujący i zarządzanie nim jako, bo to jakby na papierze też, powiem tak, jakby sobie utrudnić tę grę, żeby chociażby spawnów było x minus 1 względem graczy, bo teraz jest trochę mniej tych spawnów, tak dziwnie się to skaruje.
Punktów generacji zombie.
Punktów generacji zombie. I żeby przy otwieraniu pokojów tych zombie wychodziło więcej, na przykład wszędzie, gdzie jest puste pomieszczenie bez oznaczenia, też ciągniesz kartę zombie.
Tak, teraz też to jest takie puste w tej wersji, że...
Ta, otwierasz i w ogóle dwa zombie gdzieś tam stoją tylko.
Tak, ta, że ludzie zasadniczy.
Każdy biega
w swoją... jesteśmy zombie.
Tak, ale każdy biega w swoją stronę, każdy otwiera swój pokój i spokojnie tym zarządza bez problemu. No to jest... No nie.
To znowu jest problem ogólnie drugich edycji.
Tak. Pauperyzację.
Tak. Bo to już w podstawowej drugiej edycji to było, że co któreś pole się tylko spełni przy otwieraniu.
No.
Widać było zarzutno. To musi być łatwiej. Aczkolwiek to jest do przechomrulowania oczywiście w banalny sposób, więc to zawsze można ogarnąć,
tak,
ale...
więc jeszcze tej grze ogólnie można dać szansę.
Można
spróbować. Mam wrażenie, że zwiększenie poziomu trudności sporo uratuje.
Aczkolwiek mam wrażenie, że czasem wychodzą takie karty typu studzienka, czyli nagły ambush, że ci z nieba na każdego spada i to potrafi nas zjeść, więc teoretycznie i zabić.
Tak.
Więc mieliśmy tak, że raz nam wyskoczyło na ryj i nas załatwiło.
Tylko nie w tej wersji. To jest w tej zwykłej.
A to w dwójce zwykłej było.
Nie, tu też
nie,
było desanty.
Nie, tu też były desanty. Tylko nie wiem, czy nas zjadły.
Że agenci gdzieś tam na linkach zjeżdżają.
Tak. Wydaje mi się, że była jedna taka, parasz. Że nas
to nie działa tak, jak te studzienki działy w oryginale.
Nie, ale jak widać, jest zagrożenie. Podobna. Tak,
tam było zagrożenie.
A tutaj po prostu dostajesz jedną figurkę na twarz. Każdy bohater swoją.
A mówią, że nie istnieje coś jak darmowy obiad.
Znaczy tak, problem był taki, bo jakby to samo to nie jest problem. Problem jest taki, jak następną kartą jest ich aktywacja. Było chyba raz coś takiego i nas zjadło, albo kogoś z nas zjadło.
No tak, klasyczny zombie-side'owy random.
Tak, i no, także no, to nie jest tak, że to jest full za proste. Są momenty, w których jak coś spieprzymy głupio, to jesteśmy w stanie zginąć.
Czy właśnie one często nie wynikają z tego, że coś się zrobiło źle, tylko dlatego, że po prostu tak się wylosowało.
Tak, dlatego mówię, te górki i dołki są, nie? Jak masz te górki, to tam jest zagrożenie, więc gdyby wyrównać to na full górkach, może byłoby wystarczająco dobrze, może byłoby za dużo. Może warto to sprawdzić. Po prostu. Ale myślę, że możemy przejść do następnej.
Tak, czyli część druga, czyli X-Men Resistance, którego jeszcze nie ma w Polsce, ale będzie w tym roku?
Czy jest, u nas na półce.
Nie ma polskiej wersji. No i ta gra jest chyba trochę lepsza, nie?
Tak, może idea jest ta sama. Idea jest ta sama, tylko wywaliliśmy głód.
Czy tak, ten zasób mocy, czy jak to się nazywa, działa lepiej w praktyce, ale pozostaje problem, że gra jest trochę za łatwa.
Tak, ale jest kilka plusów. Moim zdaniem pierwszy plus jest taki, że głód działa w ten sposób, że im masz więcej głodu, to przy każdym ataku masz dodatkowe kości. Więc możesz nawet kilka zrobić potężnych ataków, zanim ci wskoczy kolejny głód. Czy będziesz miał farta, że ci nie wpadła jedynka jakaś tam nieprzewidziana.
Tak, tu mówimy oczywiście o podstawowym głodzie z poprzedniej wersji.
A w wersji bohaterskiej jest tak, że masz hero power i ty świadomie musisz przed wykonaniem ataku stwierdzić, ok, wydaję X hero power, żeby mieć dodatkowe kości. Mhm. I to jest tylko, jakby każdy hero power przekłada się na jedną kostkę de facto, nie? Mhm. To nie jest tak, że przez kilka kolejek to ci będzie premiowało, dopóki nie wrzucę jedynki. I przez to postaci są trochę słabsze, ale dzięki temu twórcy mogli dać mocniejsze moce postaci, które rzeczywiście się czuje. I jak grałem Wolverine'em, to czułem, że gram Wolverine'em.
A to prawda, to jest...
I tam naprawdę te postaci czuć, te ich moce. I z tego miałem frajdę.
To jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy po poprzedniej wersji, że tamte postaci są płaskie.
Znaczy mają jakąś mini zdolność, która jest taka mech.
No tak, to znaczy generalnie grając jakimś superbohaterem nie czujesz nic tak naprawdę. Grasz przypadkowym randomem.
No tak, że jak każdy inny. No twoja główna siła to jest to, że masz dużo głodu i dzięki temu będziesz miał dużo kostek. To jest twój główny power.
Tak.
I też trochę w sumie w każdej chyba tej partii z tego podstawowego nowego Zombicide było to, że kończyliśmy grę maksymalnie na żółtym poziomie. Bo wszystko było tak łatwo, że misja się kończyła zanim w ogóle odblokowaliśmy drugą umiejętność.
Chyba, że sztucznie każdy cel dawał całej drużynie 5
Tak, było w X-Menach dopiero.
Okej. Okay. I wtedy kończyliśmy na pomarańczowym.
Tak. I przynajmniej dało się poczuć, że masz te dodatkowe...
Jeszcze jakiś tam skill na pomarańczowym szybszy. No ale łatwa była tak samo ta gra.
Tak. I też krótka.
Tak samo krótka, tak samo w pigułce, tak samo łatwa, ale bardziej czuć postaci. System hero jest lepszy niż system głodu. Po prostu fajniejszy. Fajniejsza ta decyzyjność, a nie YOLO. O, wpadła mi jedynka, mam pecha. Mhm. I trajty i w ogóle... Znaczy, sam ten aspekt tego, że... O kurde, idzie na nas wielka banda... bo czasami jest jakaś abominacja, idzie w sensie no, zombie bohater albo jakaś większa paczka, żeby przystanąć i się trochę zboostować. Miało to, mam wrażenie, większe znaczenie, żeby się przygotować i na przykład naładować sobie hero power niż to było w wersji, gdzie wygraliśmy z zombiakami. I się czuło, że dobra, teraz momentum, trochę się przygotuję, wjadę, muszę to spalić, bo teraz tego potrzebuję. Ale też z drugiej strony było tak, że no, jak się naładowałeś, wchodziłeś, to zabijałeś te abominacje bez problemu. Większego.
No tak, praktycznie tak.
Chociaż czasami było tak, że jak nie pójdzie rzut, to będzie problem.
No czasem trzeba było tą rakietę, tylko rękawicę odpalić.
No tak, łatwo. Bliżej początku gry, bo później mam wrażenie, że już jest takie, że wychodzi bohater i już nie ma bohatera.
No. Trochę tak. Zrobi.
Znaczy grając mądrze, raczej bez większego problemu.
To nie jest abominacja z Black Plague.
Nie jest.
Tak, nie ma w ogóle tego poczucia, że o kurde, wyszło coś wielkiego i teraz musimy jakoś unikać
go. Taktycznie go ogarnąć, nie przy okazji nie spaprząc nic innego. Bo to często się do tego sprowadzało. O, nie mamy broni na niego, o, tak, musimy się jakoś ustawić.
Tak, o, wyszedł czwarty przeciwnik, za którego jest więcej expa.
No, można go zjeść. A nie, to nie ta wersja. Ale w zasadzie efekt podobny. To broni się to tym, że jest krótsze, tak naprawdę. I no nie jest
to... ogólnie, że w ogóle Marvel Zombies jest krótsze, takie bardziej dynamiczne. Takie mięcho Zombicide.
Takie
O, no, fast food, to jest dobre, no. To jest dobre.
Ameri fast food? No to się zgadza. Tak, więc generalnie jakby z tych dwóch krótszych, prostszych, bardziej takich lightowych zombicide'ów, no X-Meni są fajniejsi, bo ta mechanika hero bardziej klikła do tego. Mhm. Mam wrażenie, że ta mechanika głodu, no nie siadła w ten koncept po prostu dobrze.
Takiej szybkiej, głupiutkiej gry na
Do szybkiej, głupiutkiej gry na YOLO to by się zgadzało, że teraz wiesz, nawalam, a później mam rage, a później spadam i tak wiesz, pływam w tym głodzie.
Była bardziej uciążliwa
tak
niż ciekawa.
Tak. Ale w tym wypadku, w tym wykonaniu, to moim zdaniem głównie przez to, że później nie ma co zjeść i jakby bardziej musimy myśleć o tym, żeby zarządzać tym głodem, niż dać się jemu ponieść, bo mam wrażenie, że gdybyśmy dali się ponieść, i on by był taki, powiedzmy, zarządzalny auto w pewnym sensie, typu, nie, że masz devour, tylko powiedzmy, każde zabicie ci obniża ten głód jednak, to on by się sam zarządzał. I wtedy ty byś tylko pływał tym, że jesteś w dołku, jesteś w górce, teraz musisz coś zjeść na taki lajcik bez większego murzenia to mogłoby się sprawdzić bardziej. A tu nie pykło po prostu to, więc... Mhm. Moim zdaniem X-Meni są pod tym kątem lepsi.
Ale warto ich utrudnić też.
Warto ich utrudnić.
Tak, to bez kontroli to nie
pyknie. Ja chcę walczyć o to, żeby X-Meni byli trudniejsi. Jak będą mieli trudność starych zombicide'ów, to będzie to fajna gra, którą sobie zachowam.
A na razie trzeba moim zdaniem rozpatrywać w kategorii mini zombicide'a.
Trochę. Znaczy on właśnie nie jest mini, nie? On jest szybszy, nie?
To jest problem, no ale tak, no jeżeli chcesz sobie jeszcze tam pyknąć przez ostatnie tam 2 godziny wieczoru Zombicide'a, to może nie wyciągaj pełnego.
I to, co mi się jeszcze w wersji Hero podoba bardziej, to jest podejście do bystanderów, czyli przechodniów, tam jakichś NPC-ów, którzy stoją w budynkach, że jak jesteśmy zombiakami, no to otwieramy budynek i gdzieś tam stoi sobie typ, który czeka, aż go zjemy de facto. No, czasami gdzieś tam będzie szedł i próbował nas bić, czy tam oddawać. Ale w wersji bohaterskiej to jest gość, którego trzeba uratować, bo jak to teraz olejemy, to zombiaki mogą wejść na jego pole i go zeżrzeć i nam spadną morale. I to jest taki fajny, jest taki fajne. Mini questy. Oczywiście nadal jest za łatwo, ale jak sobie utrudnimy trochę, to może być takie fajne, dobra, słuchajcie, otwieramy te drzwi, ty wchodź oknem, ja wchodzę drzwiami i spróbujmy zbić te zombie jak najszybciej, które się pojawią, bo tam i tam się prawdopodobnie ukrywa typ. I trzeba
właśnie to, że można wchodzić oknami jeszcze, tak? To też daje trochę więcej warstwy takiej taktycznej.
Dodaje mini zasady, o której trzeba pamiętać, jak to działa.
Znaczy tak, no ale wiesz, to jest jednak, to możesz sobie rozplanować coś takiego.
To jest tyle, że po prostu pomieszczenia mają więcej wejść.
Tak. Które mają mini zasadę, że zombie przez nie widzą, jak tam stoisz w środku albo zewnątrz czy coś.
No ale jest to ciekawe. Chyba co? Tyle.
Chyba tak.
Co tu więcej o Zombicide'ach mówić? Wszyscy znają Zombicide'y.
To tam następne.
Wszyscy znają X-Menów.
Jesteśmy po 6 grach, a gadamy godzinę, więc myślę, że zrobimy 7, czyli połowę. I zakończymy ten odcinek, nie? I kolejne 7 sobie przejdziemy następnym razem, żeby się po prostu nie zajechać i też nie zajechać
za kolejny kwartał.
Nie, no, zobaczymy. Teraz ja losuję,
teraz tak? Ty losujesz.
Okej. Okej, to na koniec drobnostka, bo to jest Food Chain Magnat, którego zagraliśmy raz i to w wersję demo z Marcinem, dwuosobową. To,
czy jest w ogóle czas już o tym mówić?
Przepraszam, mam pytanie. Ile mówisz, że jest dwójek w puli?
5 albo 6.
5 wyciągnęliśmy? 4 na pewno. No świetnie.
No cóż.
Dobry tak.
Więc to będzie bardzo krótkie na zakończenie, ale to dobrze, bo dzisiaj o kilku grach się bardzo rozgadaliśmy, więc może tak się zbalansuje to. Furczynu Agnata zagraliśmy raz, bo była kampania na wersję Deluxe i chciałem zobaczyć, czy wesprzeć tę wersję Deluxe. Więc myślę, że w sumie nam się nie spieszy, żeby w niego... Znaczy ja bym chciał w niego pograć, bo to naprawdę fajnie się zapowiada. Ale tak naprawdę też mi się trochę nie spieszy, bo w sumie już wolał, jak ta wersja Deluxe przyjdzie, to już na niej grać.
W sumie tak.
Bo sobie wziąłem tą wersję pośrednią.
No tak, bo w sumie ta wersja podstawowa strasznie dużo miejsca zajmuje na stole.
I wygląda jak prototyp.
Tak, trochę surowo.
Bardzo surowo, naprawdę. Prototypy wyglądają bardziej dojrzale niż ta gra. I jest trochę nieczytelna, jeżeli chodzi o te mosty, gdzie czasem są mosty, droga nad drogą, nie?
No powiedzmy.
Więc czekam na wersję ładniejszą. Powiem tak, ta gra się zapowiada super. To całe budowanie tego
drzewka. Struktury firmy.
Tak, struktury firmy i rekrutowanie nowych ludzi. I to jest właśnie przykład gry, gdzie raz zagrałeś i ma to coś, że myślisz, kurde, jak ja bym chciał zagrać jeszcze raz i spróbować jeszcze raz wykminić tę strukturę firmy, nie? Czego nie było właśnie w Dziunie Imperium, bo było takie, no, zagraliśmy, było przyzwoicie, elegancko, szanuję, okej. A tutaj zagraliśmy raz, nie zagraliśmy pełnej gry, bo zagraliśmy w wersję skróconą, ale jest takie wow, ja chciałbym tu zagrać jeszcze raz. Zarobiste, kurde, rekrutacja tych pracowników i tak dalej. Planowanie tych burgerów i tak dalej.
Tak, ale to ma warstw też, bo z jednej strony masz tą minigierkę z układaniem swojej firmy na daną rundę, z drugiej strony jak się rozrosnąć na mapie, z drugiej strony jak zaplanować kampanię, albo jak się przystać do cudzych kampanii reklamowych.
Tak, bo tam jest tak, że z jednej strony chcesz robić żarcie i je sprzedawać, ale żeby sprzedawać żarcie, to musi być na nie zapotrzebowanie. I to zapotrzebowanie trzeba wygenerować przez marketing.
Tak, tak.
Robisz marketing.
Bo Wódczej Magnat istnieje w takim świecie, który jest rajem dla marketerów, że ludzie nie mają potrzeb, dopóki nie dowiedzą się o nich z reklam.
A jak się dowiedzą i zobaczą billboard za oknem, to bardzo fajnie Shada Pensida pokazało, zaczęli film od tego, że gość otwiera okno, wygląda, a tam wielki billboard burger, a mówi, oh my god, I need to eat a burger! I wychodzi z domu. No to pięknie oddało absurd tego billboardu, który musi dotykać domu, dosłownie musi dotykać domu, żeby zapotrzebowanie w tym domu rosło.
Tak, i tylko na ten dom, nie? W sensie na sąsiadujący.
No ale są różne rodzaje marketingów. Listowy, samolotowy i tak dalej. To ma różne obszary i tak dalej. Bardzo dużo warto do kminy. Ale jak rozwiniesz bardzo szybko, kupisz lepszych marketerów, rozwiniesz, przeszkolisz swoich marketerów, to w tym czasie nie szkolisz swoich marketerów. Dzięki lepszym menedżerom możesz robić szersze struktury pracowników. Mhm. A dzięki lepszym rekruterom naraz aktywując rekrutera możesz rekrutować więcej ludzi. A dzięki lepszym kucharzom, którzy są lepiej przeszkoleni, możesz robić więcej burgerów albo pizz albo czegoś tam.
Nie lepsze jedzenie. Więcej.
Nie znaczy lepsze.
Lepszego jedzenia. Lepsze, nie, bo
możesz
więcej.
Sprzedawać droższe, jak zatrudnisz marketera, któremu mówisz, wiecie co, nasze burgery będą plus 10, bo są ekskluzywne. Tam w ogóle nic z nich nie ma, ale one są ekskluzywne, nie? Ale ponieważ jesteś jedynym,
do którego...
Co?
Maestro?
No nie, burger Drwala, nie? I jedziesz, a że do danego domu, który ma zapotrzebowanie, dowozisz tylko ty, bo żadna inna restauracja nie zdążyła otworzyć swojej filii bliżej, to nie będą kupowali te mega drogie burgery, bo wiesz.
Bo muszą.
Mega, po prostu.
Bo jest billboard.
Bardzo obiecująca jest ta gra.
Chętnie bym pograł kiedyś.
Tylko mega stołożerna. I my graliśmy w wersję skróconą.
Tak, jeszcze nie było wszystko wyłożone nawet. Tak. A i tak już się ledwo mieściliśmy.
Tak, tak. To prawda. Dlatego czekam na wersję ekskluzyw, bo ona ma organizery, dzięki którym to zajmuje mniej miejsca.
Tak, bo to jest ten problem, że sama mapa jest dosyć duża i skaluje się z ilością graczy. Im więcej graczy, jeszcze bardziej się odrasta. Więcej tam w kafli dokładasz kwadrat ulic. Do tego jeszcze masz ten, wszystkich możliwych pracowników, których możesz kupić, masz wyłożonych.
Jako drzewko.
Powiedzmy, że drzewko, tak. I to wiesz, karta przy karcie, które zasadniczo mogłyby być ze dwa albo trzy razy mniejsze, bo tam zasadniczo jest tylko nazwa tego stanowiska, jakieś tam pojedyncza ikona albo coś. Mhm. A jeszcze w pewnej wersji dochodzą osiągnięcia, które tam się odpalają w momencie, jak po raz pierwszy coś robisz.
I... Na szczęście na to masz drugi stół.
No trzeba będzie, znaczy, no czekamy trochę na wersję ekskluzji, bo tam będziesz miał organizer, gdzie pionowo stoją te karty, nie? I jakby to zajmuje mnie miejsca.
Brzmi tak.
No i to jest w ogóle to, czego nie liznęliśmy, bo to jest w pełnej wersji, te achievementy, bo to jest asymetryczne budowanie twojej frakcji. W zasadzie pierwszy, nie wiem, zmarnowałeś jedzenie, to dostajesz lodówkę. I tyle, ty dostajesz lodówkę, koniec, tego achievementu już nie ma. I ty masz do tej pory skill, że raz tam na
coś
tam
możesz... Chyba, że jednocześnie z tobą ktoś jeszcze zmarnował jedzenie.
Tak.
Znaczy tak. No,
albo kto pierwszy zrekrutował pracownika, albo kto pierwszy zrobił coś tam, to dostaje jakiś achievement, że robi coś lepiej, że jego burgery się lepiej sprzedają, że jego coś...
Fajnie.
Cała masa asymetrycznych skilli.
Brzmi super.
O które się bardzo, bardzo ścigamy od początku gry, nie? No zobaczymy jak ten...
Ja lubię takie tajkunki, nie żebym był jakiś dobry w typu, ale lubię klimat tajkunków zawsze i to może ładnie siąść.
No tak, jest to złożona gra, ale to jest taka gra, kurde, która jest zarówno dobrą, solidną, mięsną grą, jak i doświadczeniem tego, że to stworzy jakąś tam troszkę taką historię, nie?
Tak, tak się zapowiada.
Tak się zapowiada. Nie no, ale po dwuosobowej już mieliśmy takie liźnięcie tego, że kurde, to jest fajne. I że to dowozi te dwie rzeczy. Że ja tu zrobiłem te drogie burgery, a ten mi otworzył filię przed nosem, a tu coś tam, nie? To trochę pisze historię i trochę pisze takie, wiesz, trochę walkę o rynek, tak wygryzanie sobie tego wszystkiego.
No tego jeszcze nie poczuliśmy, bo tam docelowo faktycznie będzie tak, że jeden reklamuje burgera, a drugi stwierdza, to ja trzy razy zareklamuję jedzenie i twoja reklama na burgery już nie dotrze do tych ludzi.
No. Więc super. Dobra, minęła godzina, obgadaliśmy 7 gier. Myślę, że obgadamy na samym spotkaniu resztę na spokojnie. I łatwiej wyrobimy target 12 materiałów rocznie, żeby się łapać na przepisy Grand Prix.
Połowa, tak będą pograne.
No, trochę tak będzie. Dobrze, dziękujemy Wam i zapraszamy do następnego odcinka. Komentujcie, gdzie się mylimy, a gdzie się nie mylimy, albo o czym nie wspomnieliśmy co do tych gier. I do usłyszenia w następnym odcinku.
Hej, hej.
Cześć.